W Warszawie w budynku Pasty na 5. piętrze jest Łukasz Jankowski. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze. W studio też redaktor w Radio Wnet jest w Krakowie, a Kraków jest w Warszawie w studiu Radio Wnet. Witold Gadowski, dzień dobry Panie redaktorze.
Dzień dobry.
Poprawimy mikrofon, będzie lepiej, ale kiedy Pan redaktor będzie poprawiał mikrofon, to my posłuchamy kawałka rozmowy, który dzisiaj opublikował portal TVP Info. To jest rozmowa z końca roku 17, gdzie szef klubu parlamentarnego PO, pan Sołomir Neumann, opowiada, jaki ma pomysł na wybory samorządowe, które były w roku 2018. Posłuchajmy.
Będzie pani Adanowska, Żuk, Witkowski, Adamowicz, Karnowski, Jaśkowia. On będzie w takim gronie zacnych ludzi, że kurwa nikogo to nie ruszy. O tym ci chodzi. Nikogo to nie ruszy. Nasz elektorat, ten antypisowski uzna, że to jest kurwa atak PiS-u, żeby go zabić. I pójdą jeszcze bardziej na niego. Tak to wygląda. W różnych badaniach kurwa naszych, których oskarżają. Hania Teroska zyskuje, jak ma aktor oskarżenia. Idzie kurwa wręcz dokładnie odwrotny ruch. Znaczy, nie patrząc na to nie ma żadnego znaczenia. Oni ilością aktów, inflacją tych aktów oskarżenia spowodowali, że nie mają żadnego szansu. Jedynym gościem, który jest Adamowicz, który ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogą go sprowadzić w pieniądze.
Przepraszam za jakość nagrania, ale takie są tajne nagrania wyniesione z tajnych spotkań polityków. W tym wypadku Sławomir Neumann opowiada, że zarzuty nie są żadnym problemem, ba, że elektorat Platformy nawet chętniej pójdzie zagłosować na osobę, która jest ścigana przez aparat śledczy Prawa i Sprawiedliwości, przez prokuraturę, przez policję. Panie redaktorze, komentarz?
Jak tu jechałem do radia, to widziałem kilku panów konsumujących alkohol, chciałem powiedzieć Julii, ale to nieładnie, konsumujących alkohol na ławce i oni pewnie też tak rozmawiają. To jest nic dziwnego, no taki poziom, tak się rozmawia.
Tylko nie mają takiej władzy, nie ustalają, kto będzie prezydentem w jakim mieście.
No tak, ale bieda w tym, że towarzystwo z ławki przeniosło się do polityki. I teraz dyktuje standardy. No ten pan już dał się poznać wielokrotnie z różnych swoich występów oralnych. Teraz to jest kolejna sprawa. Ale to mnie bardzo nie bulwersuje, bo wszyscy wiemy, jaka jest kuchnia polityki, jak to się wszystko dzieje. Dla sprawiedliwości powiem, że gdybyśmy nagrali losowo wybrane posiedzenie Prawa i Sprawiedliwości, też byśmy parę pikantnych zdań mogli nagrać. No tak to jest. No, dopóki będziemy mieć taki poziom polskiej polityki i towarzystwa, które ją uprawia, no to tak będą ze sobą rozmawiać.
Pamiętaj, jest jedna święta zasada. Naucz się tego, jak będziesz o czymkolwiek rozmawiał, jak będziesz w Platformie, będę cię bronił jak K niepodległości. Jak wyjdziesz z Platformy, to masz problem, tak mówi do samorządowców Sławomir Neumann.
No podejrzewam, że w lepszych gangach rozmawia się już na wyższym poziomie, bo się nie potrzeba przekonywać, że jak wyjdziesz, to cię ukatrupimy, tylko wszyscy o tym wiedzą, więc oczywistości się nie mówi. No cóż, no partie polityczne stały się przytułkiem takich dziwnych osobników, którzy robią karierę na tym, że są bezczelni, mają twarde łokcie i nie mają wstydu. No myślę, że pan Neumann właśnie należy do takiej grupy.
Sam ma zarzuty prokuratorskie, ale nic sobie z tego nie robi. Na pytania dziennikarzy w tej materii w zasadzie nie odpowiada. Zarzuty jeszcze sięgają czasów, kiedy był wiceministrem zdrowia.
No właśnie, taki ktoś był wiceministrem. A kto wie, czy jeszcze czymś nie będzie, kimś nie będzie, być prezydentem, bo przestartował chyba już na prezydenta Szczecina. No, właściwie to brak mi ciekawych słów, żeby to skomentować, bo to jest rzeczywistość codzienna naszej polityki.
Tak wygląda nasza polityka na co dzień od kuchni, a wydaje się, że w tej kampanii powinniśmy mówić także o tym, co się dzieje poza granicami naszego kraju, na Bliskim Wschodzie, wrze nie tylko Iran, ale także w Bagdadzie zamieszki. Bliski Wschód znowu się rusza bardzo aktywnie.
No, dla nas to jest zaskoczenie. A dla obserwatorów tego, co tam się dzieje, to codzienność. Ponieważ Bagdad, no, od dawna wiadomo, że są ogromne napięcia pomiędzy szyickim południem a środkiem Iraku, które jest sunnickie. Trwają przetargi na ambasadorów, polityków, ministrów. Te przetargi odbywają się akurat tam, pomiędzy Kurdami, sunnitami i szyitami. Wszystkie te trzy siły są dosyć mocne w swoich rejonach. Kurdowie to północ Iraku, sunnici środek, a południe Iraku, właściwie większość Iraku nawet, można by powiedzieć, ale południowa to szyici. Co ciekawe, ci szyici są dowodzeni przez polityków, którzy są opozycyjni w tej chwili wobec Iranu. A więc jest jeszcze napięcie ze strażnikami rewolucji irańskimi, którzy kwaterują w Bagdadzie.
Ale wydawałoby się, że akurat Irak to jest ten kraj, gdzie po wyparciu państwa islamskiego no, zapanował jaki taki spokój i Amerykanie weszli, podbili, uporządkowali i mogą jako tako wyjść z tego Iraku.
No to, że weszli, to jest fakt. To, że uporządkowali, to jest nieprawda. Powiem tak, jaki ten Irak był, taki był, ale jakoś te wszystkie prowincje funkcjonowały. Jakiś system bezpieczeństwa istniał i jakiś status quo. Gwarantował to Saddam Hussein, który nie jest ulubionym bohaterem z moich bajek, ale dziś, nie myślałem, że to będę mówił, ale dziś mogę powiedzieć, że Irak Saddama Husseina był oazą stabilności i dobrobytu w stosunku do tego, co jest teraz. Chcąc wjechać na lotnisko w Bagdadzie, trzeba przejść, liczyłem to kiedyś, 9 kontroli. 9 kontroli, i to bardzo rygorystycznych, w których szuka się ładunków wybuchowych, broni, narkotyków, literatury bezdebitowej i tak dalej, i tak dalej. Więc samo to świadczy o tym, że stolica Iraku jest bardzo niebezpiecznym miastem.
No i teraz trwają tam zamieszki, zaraz obok już jest wspomniany Iran, gdzie jeszcze chwilę temu, jeszcze kilka tygodni płynął amerykański lotniskowiec i pachniało wojną. Teraz Donald Trump się przeprasza z Teheranem.
No, trwa zastępcza wojna Iranu ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, to wojna w Jemenie. I w tej wojnie tak zwany świat zachodni, czyli Stany Zjednoczone, Izrael i Saudowie, którzy tam są ich ręką, ponoszą klęskę za klęską. Przypominam, że bodaj 2 tygodnie temu ludzie z ruchu Ansarullah, czyli ludzie z klanu Hutich, wyłączyli na pewien czas z użytku 2 duże rafinerie naftowe saudyjskie, rozbijając instalacje.
Którą, zdaje się, miały chronić amerykańskie patrioty.
No, oczywiście miały chronić amerykańskie patrioty, izraelscy specjaliści i nie uchronili. Kilka dni temu partyzanci Ansarullah na terytorium Arabii Saudyjskiej otoczyli 3 brygady saudyjskie i doprowadzili do całkowitego rozbicia tych brygad. Przejęli sprzęt wojskowy, czołgi, działa samobieżne. Nie pomogły ani satelitarne systemy, ani najnowocześniejsza broń, jaką dysponuje Arabia Saudyjska. Partyzanci Huti, którzy żyją za $2 dziennie, pokonali żołnierzy, którzy otrzymują żołd w okolicach $10,000 miesięcznie.
To podobnie jak było na północy Iraku, gdzie iracka armia, może gorzej opłacona niż ta saudyjska, ale mająca amerykański sprzęt, przegrała z państwem islamskim, które miała kałusznikowy.
No właśnie, czy przegrała, prawda? To znowu, z naszego punktu widzenia to wygląda tak, że 60-tysięczny korpus, który kwaterował w Mosulu w 2014 roku, naraz został rozbity przez 1300 bojowników państwa islamskiego. No tak to wygląda z zewnątrz, a wewnątrz? Wewnątrz korupcja, układy, zależności klanowe. Moim zdaniem wtedy doszło do kontraktu. Po prostu poszły pieniądze. Dowódcy oddziałów, nominalnie 60-tysięcznych, ale przecież tak naprawdę dużo mniej licznych, bo w armii irackiej jest taka praktyka, że za łapówkę można siedzieć w domu, a oficjalnie jest się w koszarach i stacjonuje się w armii. Więc sądzę, że te stany osobowe to była 1/3 tych wykazanych. No po prostu sprzedano Mosul i wkroczyli ludzie z państwa islamskiego. Teraz dlaczego państwo islamskie odnosiło takie sukcesy, a w pewnym momencie pstryk i zostało pokonane. To jest ciekawe i trudno to zrozumieć patrząc tam i trudno to zrozumieć patrząc z Warszawy. Trzeba spojrzeć na całą mapę geopolityczną świata i wtedy widzimy, że ten okres był potrzebny Izraelowi do przeróżnych działań i do... To była taka rachuba, żeby dobić w tym czasie Asada. Żeby wyeliminować rodzinę Asadów z rządzenia Syrią. To się nie udało. Interwencja rosyjska, wejście korpusu rosyjskiego, wejście ruchu Hezbollah z Libanu i wreszcie wejście strażników rewolucji z Iranu sprawiło, że Asad został ocalony. Teraz należy z Asadem pertraktować. No i już się zaczyna inny ton wobec Asada, prawda? Już się nie mówi, że to ten morderca straszliwy, chemiczny z własnej ludności, tylko zaczyna się mówić dyktator, no ale no jest, trzeba z nim rozmawiać. Wszystko się zmienia. Ten Bliski Wschód to jest ciągle zasada Ketman, czyli ukrywania intencji, rozsiewania plotek, bajek, robienia wielkich interesów. Oczywiście największe interesy robią kampanie naftowe.
A w tej grze aktualnie kto jest na górze, kto jest na dole? Izrael, nie udało się Asada Izraelowi usunąć?
Nie udało się Asada.
Ale wzgórza Golan ma.
Izraelowi usunąć. Trump uznał dwie rzeczy, o które chodziło rządowi Netanyahu, czyli uznał Jerozolimę za stolicę państwa izraelskiego i wzgórza Golan za terytorium izraelskie. Oczywiście to, że Stany Zjednoczone coś uznają, to jest bardzo ważne, bo Stany Zjednoczone są hegemonem, ale to wcale nie sprawia, że Syryjczycy będą uważać, że wzgórza Golan są izraelskie. Przy najbliższej okazji dojdzie pewnie do jakiejś konfrontacji o ten teren, bo to teren strategiczny umożliwiający panowanie nad okolicznymi dolinami. Ja zawsze zwracam uwagę na jedną rzecz. Państwo islamskie, które przeprowadzało zamachy bombowe w Europie, które było bardzo niebezpieczne na całym świecie. Zabijało turystów w Tunezji, w różnych innych krajach. Jakoś nigdy nie zaatakowało Izraela. A nawet, mieli tak blisko.
Nawet mieli chyba wspólną granicę przez chwilę.
I mieli wspólną granicę, jakoś tam sobie radzili. Ataki izraelskie na państwo islamskie, bo kilka takowych było, to były w zasadzie ataki na zgrupowania wojsk Bashara Asada. Więc ta tajemnica bliskowschodnia pod nazwą ISIS-Daesh, no dziś już wygląda trochę mniej skomplikowanie.
Mamy ruszający się Bliski Wschód i tajemniczy Bliski Wschód. Mamy na północy powoli otwieranie się szlaku morskiego poprzez Ocean Arktyczny i mamy polską dyplomację, która w zasadzie zajmuje się tylko poprawianiem albo, że tak mówią, zajmuje się tylko zwiększaniem polskiego sojuszu z Waszyngtonem.
No właśnie, to mnie bardzo dziwi, że w Polsce w ogóle nie dyskutujemy o tych wszystkich wydarzeniach, które mają bardzo duży wpływ także na Polskę. Trwa konfrontacja, już taka otwarta konfrontacja Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie blokują główne cieśniny handlowe szlaku południowego, a właściwie większość szlaków morskich, ale jest szlak, którym Chińczycy mogą przesyłać swoje towary. Jest to szlak północny, biegnący w dużej części przy granicach Rosji. Szlak arktyczny. I doszło do porozumienia pomiędzy Chinami i Rosją na temat tego, że Chińczycy mogą tam się poruszać swoją flotą handlową. Amerykanie zgrzytają zębami, bo chcieliby to zablokować. Nie są w stanie, bo oni są w stanie interweniować na wodach terytorialnych Rosji. Spór o Arktykę będzie się nasilał, dlatego że po pierwsze nowe badania geologiczne pokazują, że tam jest mnóstwo złóż naturalnych. Po drugie jest to obszar strategicznych tras handlowych, którymi Chińczycy mogą się poruszać i dostarczać do Europy między innymi mnóstwo towarów. To powoduje, że Amerykanie tracą kontrolę nad chińskim handlem, a tracą ją w różnych miejscach. Tracą ją na oceanie, tracą ją dzięki temu arktycznemu torowi wodnemu i tracą tą kontrolę przede wszystkim, jeżeli chodzi o wymianę handlową. Bo coraz więcej krajów przechodzi na wymianę handlową polegającą na bilansowaniu juana i waluty krajowej z pominięciem dolara. I to pokazuje, że kończy się epoka petrodolara.
I zaczyna się zupełnie nowy okres, a polska dyplomacja, to będzie ostatnie pytanie, w tym nowym świecie jak wygląda?
Polska dyplomacja wygląda tak, jak wygląda pan minister Czaputowicz. Miło uśmiechnięty, nic nie rozumiejący pan. Wystarczą mu instrukcje z Waszyngtonu. A w momencie, gdy wisimy na instrukcjach tylko z jednego kierunku, sami nie mamy jakiegoś poglądu na rzeczywistość, no to jesteśmy jak w Polsce króla Stasia, kiedy ambasador rosyjski przywoził najświeższe instrukcje i mówił, co mamy robić, a jak się zbuntowaliśmy, no to zostaliśmy łupnia. Więc dopóki nie wypracujemy pewnej agendy polityki zagranicznej i miejsca Polski w świecie, realnego miejsca Polski w świecie, tak bardzo dynamicznie się zmieniającym, w świecie wojen hybrydowych, w świecie wojen handlowych, w których polski interes właściwie wisi tylko na jednej klamce, dopóty nie będziemy mogli realizować niczego.
Powiedział Witold Zgadowski, dziennikarz, publicysta i pisarz, poeta. Także czasami był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
5 minut po godzinie 9 to najwyższa pora, żeby przenieść się z powrotem do Krakowa.
Kraków jest na stanowisku. Pozdrawiamy Witolda Gadowskiego i Łukasza Jankowskiego. Patrzymy na wzgórze wawelskie oświetlone pięknym słońcem w Krakowie. Ładna pogoda, złota polska jesień, a tutaj ogrody wawelskie, dziedziniec wawelski, pięknie kwitnące różnokolorowe kwiaty. To jest zawsze bardzo miłe. Jesteśmy i pozostaniemy na Wawelu, bo po Poranku Wnet Studio Dublin i Tomasz Wybranowski również opowie się o tym, co dzieje się w Muzeum Wawelskim. Teraz zaglądamy do skarbca. Gościem Poranka Wnet jest pan Dariusz Nowacki, kierownik działu złotnictwa. Dzień dobry, panie kierowniku. Od 30 lat w skarbcu wawelskim i co?
I jak to napisał dawno temu niegdysiejszy dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, skarbiec wawelski coraz piękniejszy. Można by powiedzieć, że w tym roku skokowo coraz piękniejszy, dlatego że udało nam się zmodernizować wystrój, a właściwie wyposażenie sali kazimierzowskiej, czy sali Kazimierza Wielkiego, tej sali, w której rozmaite kosztowności były przechowywane w czasach historycznych, czyli w czasach I Rzeczpospolitej, a były tam przechowywane od drugiego dziesięciolecia XVI wieku aż do pruskiej grabieży w roku upadku niepodległości I Rzeczpospolitej, czyli do 1795 roku. I to, z czym mamy do czynienia teraz, czyli ekspozycja już muzealna, ona nawiązuje ideowo do tej historycznej rzeczywistości, czyli właśnie do skarbca koronnego, który był miejscem przechowywania oznak suwerenności Królestwa Polskiego, a później suwerenności Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czyli insygniów koronnych. I te rozmaite kosztowności, które tam się znajdowały, a to klejnoty, a to relikwie, a to dary poselskie, naczynia, osobliwości, to był tylko dodatek do insygniów koronnych.
Jakie kosztowności znajdują się teraz w tych gablotach?
Od 1930 roku, kiedy otwarto tą ekspozycję muzealną, tam trafiły te przedmioty, które udało się polskiej delegacji rewindykacyjnej rewindykować z ZSRR po traktacie ryskim. No, zwycięstwo nad bolszewikami, a później no, fenomenalne działania tej polskiej delegacji rewindykacyjnej, która sobie znakomicie poradziła z machiną sowiecką, odzyskując rozmaite kosztowności zagrabione przez carat, w tym właśnie szczerbiec, miecz koronacyjny królów polskich i w tym pamiątki, dzieła sztuki ze skarbca Radziwiłłów w Nieświeżu, z tego bodaj najzasobniejszego staropolskiego skarbca arystokratycznego, który Rosjanie plądrowali przez kilkanaście miesięcy w 1812 i 13 roku jako retorsję za udział Dominika Radziwiłła w kampanii napoleońskiej.
Po stronie Napoleona.
Po stronie
oczywiście.
Napoleona, więc te różne kosztowności trafiły w XIX wieku do rozmaitych rezydencji carskich, do Ermitażu, do Carskiego Sioła, na Kreml wreszcie. I po traktacie ryskim ta delegacja rewindykacyjna odzyskała w latach 20., a w 1928 roku takie mieszane komisje rządowe zdecydowały, aby te pamiątki, które udało się odzyskać, te najcenniejsze, w tym właśnie zabytki z Nieświeża, wśród których były na przykład oznaki zaszczytne Jana III Sobieskiego, żeby je przekazać na Wawel i żeby one były zaczątkiem skarbca koronnego. No i tak to się zaczęło. Najpierw dość skromnie w dwóch salach, w jednej szczerbiec i chorągiew państwowa z czasów Zygmunta Augusta, a w sali kazimierzowskiej te kosztowności ledwie w paru gablotach. Potem była II wojna światowa, czyli ten epizod bardzo dramatyczny, czyli wywiezienie skarbów do Rumunii, a później przez Francję, Anglię, aż do Kanady i odzyskanie tych depozytów z Kanady w 1959 i 1961 roku. I to jest wielka zasługa profesora Jerzego Szablowskiego, który w tych czasach smutnych dla nas, bo tej początku małej stabilizacji, jednak był partnerem dla cywilizowanego świata i przy pomocy rozmaitych przedstawicieli Polonii rozproszonych po świecie, przy pomocy rozmaitych artystów, intelektualistów w rodzaju Witolda Małcużyńskiego, doprowadził do tego, że ten depozyt kanadyjski mógł do Polski przyjechać i został rozdzielony, dlatego że na przykład Biblia Gutenberga wróciła do Pelplina, Ewangeliasz Anastazji wrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie, a skarby wawelskie wróciły na Wawel, mimo rozmaitych zakusów dotyczących Arrasów przede wszystkim, ale to dawne dzieje. Natomiast przez te wszystkie lata powojenne, od powrotu skarbów wawelskich z Kanady, starano się tutaj na Wawelu systematycznie powiększać zasoby skarbca i to się udawało czasami w sposób zupełnie niezwykły, dlatego że udało się na przykład odzyskać przy pomocy Polaków skupionych wokół Instytutu Generała Sikorskiego w Londynie, odzyskać miecz Zygmunta Starego, który zrabowali Prusacy razem ze szczerbcem i insygniami w 795 roku, ale dla małej ilości srebra, tego kruszcu, a jeszcze mniejszej ilości złota w nim, nie przetopili go i on aż do 1943 roku był w Berlinie w zbiorach Hohenzollernów, a dopiero alianckie naloty i postępy Armii Czerwonej sprawiły, że Hohenzollernowie zatroszczyli się o te rozmaite kosztowności ze swojego skarbca i ten miecz wylądował po wojnie w Londynie ostatecznie i tam został odkupiony przez grono Polaków i w 1962 roku wrócił do tej samej sali, w której był przechowywany przez kilka stuleci od czasów Zygmunta Starego aż do upadku Rzeczpospolitej.
Zachęcił pan nas do tego, żebyśmy poszli do skarbca i te wszystkie skarby zobaczyli. Na zakończenie pytanie, czy miał pan w dłoni Szczerbiec kiedyś?
No, mam ten przywilej, że moje zaprzyjaźnienie z naszymi konserwatorami dało mi tę możliwość, aby w warunkach no, takich reżimów konserwatorskich i właśnie w pracowni konserwatorskiej go bardzo starannie obejrzeć jako dzieło sztuki.
Ciężki?
Nie przesadnie, natomiast tutaj o wadze decyduje to, co w głowie, czyli emocje.
I jakie były? Co pan czuł?
No takie jakie muszą być przy najważniejszej polskiej pamiątce historycznej.
Przebiegły ciarki przez plecy?
No to nie tylko przy Szczerbcu, ale bo świadomość, że ma się w dłoniach coś, co zostało często okupione wielkimi wyrzeczeniami, co musiało kosztować na samym początku, a później było świadkiem bardzo dramatycznych przeżyć, bo no nie czas, żeby opowiadać o tym, ale Szczerbiec także, ale to dotyczy bardzo wielu tutaj przedmiotów, które w Skarbcu mamy. W samej sali Kazimierzowskiej jest 321 przedmiotów zabytkowych. To świadomość tego, że jestem w tym łańcuszku ludzi, którzy no, zostali postawieni do tego, żeby nie zmienić tego dobrostanu, w którym teraz te przedmioty się znajdują, no to jest i wyzwanie, i emocje, i odpowiedzialność.
I bardzo serdecznie dziękuję za wywiad, którego pan udzielił Radiu Wnet, Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości.
Dziękuję, pozdrawiam.
Bo jesteśmy na Wawelu, a teraz przechodzimy płynnie. Koło mnie siedzi Tomasz Wybranowski, studio Dublin, studio 37 i za chwilę studio Dublin. Ja podziękuję tylko Jaśminie Nowak, która była wydawcą tych wszystkich poranków i popołudniowych audycji, które były stąd z Krakowa. Jeszcze my dzisiaj się usłyszymy o godzinie 16. Karol Smyk przewidywał, że możemy być na zewnątrz i może być zimno, dlatego ma i czapkę, i odpowiednią kurtkę, i odpowiedni uśmiech, i odpowiedni humor. A teraz Tomaszu.
Studio Dublin, panie i panowie, natomiast dobrze, że jeszcze jest z nami pan Dariusz. Panie Dariuszu, to jeszcze taka ważna rzecz, bo okazuje się, że przy tych wszystkich negocjacjach po traktacie ryskim, okazuje się, że umiejętności pracy terenowej, towarzyskość i mocna wątroba też są potrzebne, prawda?
Oczywiście, to znaczy przede wszystkim potrzebny jest profesjonalizm, jak wszędzie. I polska delegacja rewindykacyjna dała, a to zostało udokumentowane, dała przykład, jak dyplomacja powinna działać, czyli na wszystkich poziomach i perfekcyjnie przygotowana, bez emocji, niezależnie od tego, czy po drugiej stronie siedzi Wiaczesław Mołotow, czy siedzi strażnik, czy magazynier muzealny.
No właśnie, więc na tych trzech poziomach wszystko się odbywało, natomiast też trzeba wskazać, że to przygotowanie, czyli konkrety, bo też możemy wspomnieć o tym, że te wszystkie nasze precjoza, nasza spuścizna, te cenne rzeczy, które są teraz na Wawelu, były skrupulatnie opisane i wszystko zgadzało się pod kątem tłumaczenia z tymi dokumentami, ze znakami inwentaryzacyjnymi, które na przykład były chociażby w Ermitażu, prawda?
Oczywiście, zresztą akurat nauka rosyjska, ta XIX-wieczna, ma spore zasługi w inwentaryzacji zabytków i to był handicap dla nas po odzyskaniu niepodległości i tu bardzo dużo rzeczy się udało właśnie dlatego, że one zostały starannie zadokumentowane chociażby w zbiorach kremlowskich, z których mamy takie wielkie naczynie z herbem Radziwiłłów, które było prezentem w rodzinie Radziwiłłów, a powstało w Wilnie w 1691 roku i w tej chwili go nie ma w Skarbcu, bo kilka dni temu pojechało na wystawę, która za moment się otworzy w tym odbudowanym Zamku Litewskim i o chwale Radziwiłłowskiej będzie ta wystawa, a zbiory wawelskie jako jeden z głównych i jako jedna z głównych zbiornic radziwiłłowskich, preciozów, też podesłały bardzo reprezentatywny, nieduży ilościowo, ale jakościowo bardzo reprezentatywny zestaw.
Dziękuję pięknie za rozmowę i ten trend. Będziemy jeszcze, panie Dariuszu, mówić i o profesorze Szablowskim, i o profesorze Marianie Morolowskim, i także o tym niezwykłym muzealniku, panu Aleksandrze Czołowskim. Mówić będziemy o sali pod Zodiakiem, mówić będziemy o porcelanie. To wszystko w Studio Dublin, bo nadajemy z tego niezwykłego miejsca, jak mówili dawni Słowianie. To miejsce, Wzgórze Wawelskie, emanujące tą niezwykłą siłą. Jeden z mocnych czakramów kuli ziemskiej. Jak mawiają czy turbosłowianie, czy ci, którzy czytali dysertację profesora Szyjewskiego, nomen omen z Krakowa. Panie i panowie, Studio Dublin, czas rozpocząć.